To był taki projekt, który ewidentnie był zwrócony do ludzi, którzy no, czasem funkcjonują gorzej psychicznie niż inni. I do ich opiekunów, do ludzi, którzy się nimi opiekują i którzy im towarzyszą. Konferencja jest dość specyficzna, dlatego że dotyczy dzieci i młodzieży, a w projekcie zajmowaliśmy się głównie osobami dorosłymi. To znaczy zajmowaliśmy się osobami z zaburzeniami psychicznymi, tworząc między innymi grupę wsparcia dla nich, ale i opiekunami tych osób. W takim dość dużym rozrzucie, dlatego że zajmowaliśmy się opiekunami osób starszych, którzy mają demencję, ale także matkami, które mają dzieci ze schizofrenią oraz na prośbę Fundacji Dom mamami, których dzieci przejawiają czasem zachowania agresywne. Także rzeczywiście myślę, że to pole było dość dużo, temu towarzyszyły filmy w telewizji, temu towarzyszyły też artykuły prasowe. No, trwało to od września, kończy się w grudniu. Jeszcze aktualnie jest przed nami 3 i 4 tutaj kiermasz wytworów osób chorych psychicznie z Branic. Natomiast dzisiejsza konferencja, dlatego że mieliśmy takie myślenie, że jednak dzieci i młodzież jest bardzo ważny problem dotyczący właśnie zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, no więc zaprosiliśmy tak naprawdę, no powiedziałabym, najwybitniejszych fachowców, jakich można sobie wyobrazić, bo pan profesor Wolańczyk jest właściwie człowiekiem poza normalnym zasięgiem komercyjnym naszym, no dlatego, że to jest najlepszy mówca i psychiatra dziecięcy, do tego od 30 lat szef kliniki chorób psychicznych w Warszawie. Tak samo ruszenie tematu pornografii jest dla nas też bardzo ważne, dlatego, że spraw seksu nie ruszamy, boimy się tego, nie chcemy o tym mówić. Ja mówię o nas też, o profesjonalistach, że wolimy udawać, że tego nie ma, że nie widzimy tego, że tak naprawdę w dzisiejszych czasach dostęp do pornografii jest tak bliski. Państwo, którzy o tym mówili, nie mówili też na przykład o tym, że tak naprawdę jest mnóstwo stron pornograficznych, które bardzo łatwo wchodzą, że tak powiem, wpychają się dziecku w ich obraz, że wystarczy nacisnąć klawisz, nagle ni stąd, ni zowąd taka strona potrafi się zjawić. W związku z tym myślę, że no, takie dwa bardzo silne wykłady, ale też prowadzone przez osoby o bardzo dużej, uważam, takiej profesjonalności i merytoryce.
Rzadko bywa, żeby ta sala była tak wypełniona po brzegi, żeby ludzie siedzieli na dostawkach. Kim byli uczestnicy tej konferencji?
Tak naprawdę, że było ich tak dużo, to ja jestem powodem tego zamieszania, dlatego że urząd jest bardzo porządny i w momencie, kiedy się skończyło te 150 osób, które się zgłosiło, to dostałam mnóstwo telefonów z całego województwa, głównie od pedagogów, od psychologów, ale także od pracowników socjalnych, od organizacji pozarządowych. Było bardzo dużo ludzi, którzy prowadzą świetlice socjoterapeutyczne, gdzie tak naprawdę dzieci z zaburzeniami występują bardzo często, a właściwie nikt specjalnie nie zakłada specjalistycznych pomocy właśnie dla tychże organizacji. Także pozwalałam sobie zaprosić wszystkich, mówiąc im, miejsce się zawsze jakieś znajdzie, no i jak widziałyście panie, znalazło się, bo po prostu były dostawki krzesłowe i wszyscy żeśmy się zmieścili.
To znaczy, że problem jest, natomiast profesor nas uspokajał, że jest na tym samym poziomie. Może bardziej ekspresywnie się objawia.
Można to nazwać, że ekspresywnie, ale chodzi po prostu o to, że sposób pokazywania swoich zaburzeń polegający na samouszkodzeniach i na próbach samobójczych jest naprawdę coraz większy. Ja pracuję też w takim projekcie dla miasta Opola, w którym superwizuję szkoły na ich prośbę, jeśli chodzi o trudne wydarzenia i naprawdę bardzo dużo naszych szkół na poziomie klasy 7 i 8 ma coraz większe problemy, no tak jak profesor to nazywał, zaburzeniami zachowania, ale w rzeczywistości to myślę, że to jest też dość poważnie związane no, z tym, że my jesteśmy do tego nie najbardziej przygotowani, żeby towarzyszyć dziecku w wieku dorastania w tak zupełnie nowej rzeczywistości. Myślę tutaj oczywiście o internecie, o dostępie do pornografii, o niesamowitym tempie życia i o takim braku też czasem takiej refleksji. Myślę, że tak ważną rzeczą dla nas są te sukcesy związane właśnie z wielorazem inteligencji, że zapominamy o takich sukcesach życiowych, że nie jesteśmy z tymi dziećmi, że nie rozmawiamy, nie robimy to oczywiście ze złej woli. Ja nie znam matki, która chciałaby mieć dziecko zaburzone. Każda z nas chce mieć dziecko piękne, mądre i bogate. Ale tak naprawdę ważną rzeczą jest to, żeby nauczyć się cieszyć i nauczyć dzieci się cieszyć z tego, co aktualnie mają, a nie koniecznie podnosić im tą poprzeczkę, że muszą mieć i umieć jeszcze więcej.
Potrzebna jest edukacja dla rodziców, dla ludzi dorosłych.
Cały czas jest to potrzebne, dlatego że tak naprawdę nie da się tego rozdzielić od siebie. To jest po prostu tak, że musi być edukacja dla osób dorosłych, a my się trochę tego boimy, bo jak mamy pójść na jakiekolwiek prelekcje i spotkania, to uważamy, że to nas piętnuje, że idziemy tam dlatego, że jesteśmy złymi matkami czy złymi ojcami. W związku z tym wolimy nie pójść i sami się z tym borykać. Nie dostaje się dyplomów na to, jak się urodzi dziecko, że już się jest osobą wykwalifikowaną. Uczymy się tego cały czas, i my jako rodzice, i my jako profesjonaliści, ale rzeczywiście musimy zacząć od siebie, nim zaczniemy naprawiać dzieci.
Ogromne zainteresowanie wzbudził wykład ukazujący, jak pornografia zmienia wzorce myślenia i zachowania młodzieży. O rozmowę na ten temat poprosiłam autora tej prelekcji.
Bogdan Stelmach, jestem lekarzem seksuologiem, pracuję w Warszawie, przede wszystkim w Mazowieckim Centrum Psychoterapii, ale też w kilku innych miejscach. Zajmuję się od wielu, wielu lat zjawiskiem pornografii, między innymi, bo oczywiście wykonuję swój zawód seksuologa, natomiast pornografia była w obszarze moich zainteresowań od wielu, wielu lat. Zanim jeszcze to było modne zajmować się tym, o tak bym powiedział.
To, co pan nam dzisiaj przedstawił, jest przerażające i w pełni zasługuje na to pojęcie, którego pan jest autorem, o zakażeniu pornografią, ale i fascynujące od strony naukowej, że można obrazować mózg, który pokazuje, jakie są konsekwencje pornografii. Sytuacja w Polsce pewno nie odbiega od tej europejskiej czy światowej.
W żadnej mierze nie odbiega, to znaczy można powiedzieć tak, że te społeczeństwa, które mają jeszcze rodzinę w miarę funkcjonującą, są w stanie się obronić, te, które nie, to po prostu. No i Japończycy właśnie dlatego są tam, gdzie są, czyli dzisiaj są wymierającym, dekadenckim społeczeństwem, właśnie dlatego, że mieli słabą rodzinę i na to nałożyła się technologia. Ja myślę, że my mamy dużą szansę, żeby jednak się obronić.
To, co jest takie wstrząsające, to fakt, że 11% chłopców korzysta już z pornografii.
Codziennie.
Bo
tak naprawdę korzysta 60%, tylko 11% codziennie kilka razy, bo to tak wygląda. Czyli to są ci, którzy są już wkręceni w konieczność robienia tego przynajmniej raz dziennie, jeśli nie kilka razy. To jest 11%, 1/10, ale jeżeli będziemy formułować ankiety, które obejmą kilka razy w miesiącu, kilka razy w tygodniu, raz w tygodniu, to wtedy będzie 60%. Te 11% to jest bardzo zagrożona grupa, która wprost jest już uzależniona albo idzie do uzależnienia.
60% młodych mężczyzn codziennie korzysta z pornografii. Jak to się odbija na ich życiu?
To znaczy oni przede wszystkim budują sobie obraz kobiety, taki jaki znajdują tam w pornografii. Przekaz jest bardzo brutalny, treści takie z wulgarną przemocą seksualną to jest ponad 80%. Oczywiście słowną, nazywanie kobiety w określony sposób, albo też fizyczną. I oni sobie to wbudowują jako normalny obraz interakcji z kobietą i w ten sposób będą próbować budować relacje, tak? Czyli mamy skrzyżowanie dwóch rzeczy. Jednej strony oczekiwanie chłopców narastające, wywiedzione z pornografii, a z drugiej strony dziewczęta, które gdzieś muszą znaleźć się na takiej granicy pomiędzy zdzirą, ale nie przesadzić, bo jak pójdę za daleko, to mnie oczywiście społecznie odrzucą, ale jak nie będę się zbliżać do tego obszaru, to nie będę atrakcyjna, więc wpływa to na chłopców i wtórnie na dziewczynki i efekt tego jest taki, że zmieniają się po prostu drastycznie relacje, które oczywiście z takich relacji opartych na zaufaniu, lojalności, miłości, stają się takimi relacjami krótkotrwałymi, promiskuitycznymi, czyli chcę rozładować się wewnętrzne napięcie, to potrzebna jest kobieta. Oczywiście oni w tym kierunku idą i to jest jakieś kontinuum po prostu, które gdzieś tam można przerwać, ale jeżeli pytanie, jak to zmienia, no to początek to jest pornografia, koniec drogi to jest promiskuityzm, tylko zbliżenie, żeby rozładować napięcie wewnętrzne, nic więcej.
Pokazał pan nam, jak pornografia zmienia mózg. Oczywiście im młodszy człowiek, czyli dziecko, tym te konsekwencje są gorsze, ale też mózg zmienia się u osoby dorosłej.
Nie, no oczywiście, bo to jest tylko kwestia u dorosłych też i to nie miejmy żadnych złudzeń, tylko chodzi o podatność. Dzieci mają większą podatność z naturalnego oczywiście powodu i przyczyny. Ich mózg ciągle się rozwija, W związku z tym ta podatność na tą zmianę budowy morfologii jest większa. To nie znaczy, że dorosły. My w ogóle uczymy się, niezależnie od wieku. Jeżeli konsument pornografii robi to codziennie od 12 w nocy do 5 rano i codziennie, dzień w dzień, no to ta siła, po prostu ta presja na przebudowę mózgu jest o wiele wyższa.
Przebudowuje mózg, redukuje uczucia.
No przede wszystkim redukuje miłość. To jest doskonały zabójca miłości, to trzeba powiedzieć. Ci ludzie nie są potem do tego zdolni. Mówię ci, którzy oglądają i przez wiele lat stymulują się w ten sposób do aktywności seksualnej.
Pewno pan doktor jest świadkiem wielu tragedii z tego powodu.
Oczywiście, no rozpad związków to jest częsta przyczyna zgłaszalności. To jest odkrycie takiej aktywności przez drugą osobę. To jest przyłapanie na zdradzie takiej czy innej. Więc rozpad rodziny to jest coś, co prędzej czy później w konsekwencji konsumpcji pornografii, niekoniecznie uzależnienia, po prostu konsumpcji pornografii może nastąpić. Te rzeczy rzeczywiście są stałym powodem zgłaszania się do szukania pomocy.
Jedną z przyczyn, ale bardzo ważnych tego korzystania z pornografii w takim stopniu jest dostępność do niej. Ale panie doktorze, co można zrobić, żeby postawić blokadę temu?
No przede wszystkim ja mówię dzieci. To jest, od lat jestem w grupie osób, które powtarzają dzieci. Nie róbmy tego dzieciom. I rzeczywiście jest taka szansa, że bo to trzeba zrobić na początku. Dziecko nie może mieć dostępu do pornografii. Nie sprzedajemy kokainy na terenie szkoły, nie zakładamy tam sklepów z alkoholem, żeby sobie mogły 100 gram na przerwie zakupić, jak będą miały chciały. Nie robimy sklepów z papierosami, natomiast przymykamy oko na silnie uzależniający czynnik, jakim jest pornografia i to jest dostępne powszechnie od rana do rana przez całą dobę.
I zabrać dzieciom laptopy, smartfony?
Dzisiejsze środki technologiczne pozwalają, to są bardzo proste, niskokosztowe działania, które pozwalają odciąć dzieci. Ja nie chcę ich tutaj wyliczać, ale wystarczy na przykład, że każda strona byłaby zobligowana do sprawdzania na przykład karty kredytowej. No pewnie, że jakieś dziecko tam ukradnie kartę kredytową rodzica, ale to będą wyjątki. Natomiast to jest identyfikacja, no kart kredytowych nie pożyczamy, nie zostawiamy i można zidentyfikować, że to jest dorosły odbiorca. Może być przez telefon komórkowy. Są bardzo proste rozwiązania, które pozwalają na to, że dzieci nie zobaczą pornografii w swoich laptopach, telefonach komórkowych.
A jest szansa, żeby w naszym kraju rozwiązać to systemowo?
Wydaje się, że teraz tak. Ja nie lubię tego słowa, bo nie chciałbym medycynę nie angażować w politykę, ale jest takie ładne słowo, porozumienie między podziałami i tu można to przypasować. Ja byłem podczas ostatniego mojego wystąpienia w komisjach parlamentarnych dwóch, poświęconych rodzinie i przeciwdziałania oczywiście uzależnieniom, więc tam rzeczywiście rozmawiałem, wręcz byłem zaczepiany przez wszystkie strony i tu była pełna zgodność, musimy coś z tym zrobić. Wydaje się, że w tej chwili udało się być może tą grozę tego zjawiska wyłączyć ze sporu politycznego i pochylają się wszyscy nad tym obszarem, co możemy wspólnie zrobić. I to jest bardzo dużo. Rzeczywiście wydaje się, że mamy bardzo dużą szansę, że bardzo szybko odetniemy dzieci od pornografii w tym kraju.